Ja poruszę taki temat, który być może kogoś z Was zupełnie nie dotyczy w sensie ścisłym, ale domyślając się statystycznie pewnie niektórych dotyczy. Być może dotyczy Waszych przyjaciół, jest takim zjawiskiem, które znacie, bo kolega, koleżanka właśnie są w takiej sytuacji. Być może spotkacie się z tym tematem za lat 20, kiedy Wasze dzieci staną przed takim problemem, dlatego, bo powtarzam, licząc się tym, że to może dla kogoś jest nie z jakiejś autopsji, ale myślę, że to się też przyda, bo poruszymy przy okazji parę innych tematów. Mianowicie chodzi mi o zjawisko, które jest w Kościele coraz częstsze, dosłownie to przez ostatnich 10 lat się błyskawicznie rozwija, o sytuację, kiedy chłopak mieszka z dziewczyną przed ślubem i oni jeszcze się kiedyś nieraz tłumaczą księdzu, proszę księdza, ale my nie współżyjemy. Niektórzy współżyją, niektórzy rzeczywiście nie współżyją, ja im wierzę, skoro tak się zaklinają, że mieszkają przed ślubem. No i co na to Kościół, czy to jest grzech, jak jest taka sytuacja? Otóż chciałbym wyjść tutaj od obrazu, znanego nam wszystkim biblijnego zwiastowania Najświętszej Marii Pannie. Przychodzi anioł do Maryi, do tej wówczas 13-14-letniej dziewczyny i mówi jej, oto jesteś wybrana Maryjo, poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. I Maryja, jak mówi Pismo Święte, Ewangelia Świętego Łukasza, zmieszała się na te słowa. Ona się zmieszała na te słowa. W zasadzie, dlaczego ona się zmieszała na te słowa? Otóż zmieszała się na te słowa, ponieważ zostało, jakby to powiedzieć, wyjęte na zewnątrz coś, co ona głęboko nosiła w sercu. Ja teraz spróbuję Wam to wytłumaczyć. Ona, Maryja, wiedziała, że jest bardzo blisko Boga. To była jej najświętsza rzecz, że ona miała ścisły związek z Bogiem. To była jej tajemnica. Ona nikomu nie opowiadała o tym, jak się modli, jak Boga kocha, jak jest posłuszna. Nagle przychodzi anioł i okazuje się, że ta jej największa tajemnica Maryi, bo anioł mówi, jesteś Maryjo błogosławiona, jesteś wybrana, jesteś zdrowa, czyli jesteś czysta. Wiesz, my Maryjo o tym wiemy. I ona się po prostu zmieszała, że jej największą świętość serca, największą tajemnicę, ktoś daje publicznie. Ja Państwu dam taki przykład, który może się komuś z Was zdarzył, że pisaliście sobie jakiś pamiętnik, ktoś z Was tam w szkole podstawowej pisał sobie jakieś wiersze, rymy częstochowskie, no i to była jego największa tajemnica. Pisał miłosne sonety do pani nauczycielki, może wychowawczyni, prawda? Czy do koleżanki z klasy. I nagle jakiś kolega w czasie przerwy, sięgając po długopis swojej toby, powiedział, o rany, słuchajcie, wiersze Gośki, zobaczcie, Gośka pisze wiersze. Jaka reakcja? Zostaw to, odczep się od tego, co ci do tego? Ktoś wydobył moje tajemnice, moją intymność wydobył na wierzch. I to powoduje pewne zmieszanie, pewne... No Maria się nie zdenerwowała na anioła, bo nie było powodów, ale się zmieszała właśnie przez to. I to jest cecha charakterystyczna tylko ludzi, że my, kiedy ktoś wyciągnie na widok publiczny, ile tak można powiedzieć, jakąś naszą świętą rzecz, przepraszam, tak samo reagujemy, kiedy ktoś, no sytuacja ludzka też się zdarzyła, gdzieś tam w lesie, na wycieczce coś, kiedy ktoś nas podejrzy. Idziemy sobie na stronę załatwić potrzebę fizjologiczną, a tu ktoś się akurat stacza za drugiej sosny, wychodzi, no kurczę, idź stąd, no gdzie tutaj leziesz, prawda? Bo my mamy te nasze strefy intymne i nie chcemy, żeby ktoś tego oglądał. To jest bardzo normalna, zdrowa reakcja i proszę zwrócić uwagę, że to dotyczy tylko ludzi. Zwierzęta są do nas podobne w wielu sprawach. Pies może płakać, byczek i łałóweczka może płakać, jak ją do rzeźni prowadzą. No, pies się może cieszyć i szczekać. I mówimy, no zobacz, jak człowiek, jak on patrzy, jak on tymi łapkami macha ten zając. No, ale zwróćcie uwagę, że w tej rzeczy to żadne zwierzę do człowieka nie jest podobne, żeby się zawstydzić. Nawet gdyby pies miał taką dermatologiczną możliwość, ale nie ma takiej dermatologicznej możliwości, by się zaczerwienić, bo ma tą sierść, prawda? Ale nawet jak jesteśmy gdzieś na ulicy, jesteśmy świadkami, że jakiś piesek, przepraszam, obwąchuje jakąś suczkę, to się pieską zdarza i my się na to patrzymy, to żaden pies nie powie, co się gapisz, prawda? Zacznie nas warczyć czy szczekać. Nie, psy mogą kopulować na środku rynku przed kościołem i naprawdę im jest to, przepraszam za słowo, gancegal, czy ktoś się na to patrzy, czy się nie patrzy. Psy, chociaż mówimy, że one są takie piękne, to zwierzątka, a wstyd jest tylko u człowieka, bo tylko człowiek może przeżywać coś, co jest intymne i święte. Dla psa nie ma świętych rzeczy. Dla psa są rzeczy wartościowe i niewartościowe, przyjemne i bolesne. Ale żeby mieć właśnie swoją świętość, to dotyczy tylko człowieka. I teraz zwróćcie uwagę, że zawsze był ten wstyd, jeśli chodzi o erotykę. kiedy na weselu jakichś państwa młodych wołano gorzko, no to panna młoda w ogóle została zaczerwieniona, pan młody stremowany, czy mu wyjdzie, czy mu nie wyjdzie, czy czkawki nie dostanie w tym momencie, no i się całowali, no potem to już w ogóle już... To było zawsze wstyd, bo to my robimy coś, myśmy się już całowali przed ślubem, ale nikt tego nigdy nie widział. Natomiast się teraz będziemy całować przy całej rodzinie i wszystkich znajomych. I po co Pan Bóg dał człowiekowi ten wstyd? Żebyśmy rzeczy święte chronili. Wiecie, nieraz w takich filmach, jakichś tam science fiction kosmicznych, Dzień Niepodległości na tym się opierał w dużym stopniu, jakiś statek kosmiczny ma dookoła siebie elektromagnetyczne pole, no i nie można go zestrzelić, nie można nigdy trafić, bo wszystkie pociski rozbijają się o niewidzialne elektromagnetyczne pole. Otóż Pan Bóg wie, że człowiek ma te swoje świętości, intymności, jakieś bardzo takie wstydliwe rzeczy, święte, cenne, które sami w samotności, a największym przyjaciołom potrafimy coś takiego powiedzieć. I żeby ochronić te nasze święte rzeczy, które nas odróżniają właśnie od zwierząt, które sprawiają, że człowiek ma taką głębię, no może mieć głębię, bo nie każdy ją ma. Są ludzie, którzy są bardziej bezwstydni od zwierząt, powiedzielibyśmy, prawda? To człowiek, Pan Bóg dał nam tą taką kopułę wstydu, ja to nazywam właśnie taką kopułą elektromagnetyczną, niewidzialną, żebyśmy się chronili. I to chroni. Dobrego człowieka wstyd chroni, żeby swojej świętości nie stracił. Przepraszam, może z Was komuś się zdarzyło, albo wymyślmy sobie jakąś taką sytuację, że jakiś pan, no właśnie, zakochał się w koleżance z pracy, bardzo jej pożąda i któregoś dnia mówi, a mam w nosie żonę, mam w nosie dzieci i idę do niej po prostu babank, dobry koniak do kieszeni i zaproponuję jej krzep. I idzie, stuka, ona otwiera, o, czego chcesz? Masz pożyczyć cukier? Zawstydził się. I Bogu dzięki. Wielu ludzi, na pewno proszę Państwa, zdarzyło się nam w życiu, żeśmy mieli ochotę zrobić coś głupiego. Mieliśmy ochotę komuś nawrzucać, mieliśmy ochotę się źle odezwać, mieliśmy ochotę komuś zaproponować grzech, mieliśmy ochotę kogoś zaprosić na jakiś film ostrzejszy i w końcu żeśmy jednak na szereka zmienili tą płytę, bo żeśmy się zawstydzili. A natomiast są ludzie, którzy się nie wstydzą. Którzy już się tego nie wstydzą, którzy proponują grzech, którzy są wyuzdani. Co to znaczy być wyuzdanym? Mieć zdjętą uzdę. Uzda to jest coś takiego niewidzialnego, że nas to trzyma jeszcze w granicach przyzwoitości. Niejedna zdrada się właśnie nie dokonała w małżeństwie, niejeden pan nie odszedł od żony i od dzieci, bo się zawstydził. Ja spotykałem ludzi, którzy mówili, proszę święta, miałem ochotę już się rozbić z żoną, ale jak ja bym stanął przed moim ojcem, który jest dla mnie takim autorytetem i powiedział, tato, idę do koleżanki i zostawiam moich dwóch synów. Ja bym się ze wstydu spalił. Ojciec tylko by się na mnie chyba spojrzał, ja bym po prostu upadł na kolana i no ze wstydu. No gdyby nie ojciec, gdyby on nie żył, to może bym żonę zostawił. A ten wstyd przed ojcem, który powtarzam, był dla mnie takim wielkim autorytetem, jakoś mnie pochłonował. Dzisiaj na świecie mamy totalne rozdrajanie tych pól magnetycznych. Możemy spojrzeć na to od strony złego ducha, który każdego z Was i mnie chce załatwić. Na każdego z nas ma plan. Żeby dobrać się do Twoich wartości, żeby dobrać się do Twojego piękna, pierw musi Ci rozbroić pole magnetyczne. I zwróćcie uwagę, jak to się dzieje. Dzisiaj ludzie robią rzeczy, oglądają rzeczy, proponują sobie rzeczy, że jeszcze lat temu 30 spaliliby się ze wstydu na propozycję czegoś takiego. Dzisiaj już pole magnetyczne zostało wyłączone, jak w Dniu Niepodległości można walić w to serce tymi różnymi tam rakietami. Mi opowiadała jedna pani, która była w Ciechocinku, pierwszy raz pojechała do tego kurortu, i mówi, proszę księdza, byłam zaskoczona, siadając na ławce, no zaraz tam jakieś panie siadały, siłą rzeczy słyszałam, o czym rozmawiałem, trudno było nie słyszeć, że obce kobiety po 10 minutach znajomości opowiadają sobie największe tajemnice swojego małżeństwa, opowiadają sobie o swoich mężach, o swoich dzieciach. Dawniej tajemnice mówiłeś komuś, kto był twoim przyjacielem. Znałeś kogoś rok, dwa, trzy, pięć lat, mówisz, stary, no wiesz, mam do ciebie zaufanie, to ci opowiem, bo... A tu obca kobieta, ten pan jest z Gorzowa, no a ja jestem właśnie z Katowic, no i co? No i rozwodzę się właśnie, bo poznałam innego ciekawego. I już sobie opowiadają z wielką radością. Czy zwróć uwagę, kwestia wstydu. Zaraz powiem, do czego to prowadzi. Czy na przykład takie rzeczy, wiecie, no ja się tam nie spadam z krzesła, jak jestem świadkiem takich wydarzeń, ale zauważyłem wyraźnie tendencje rosnące, jak przychodzą nieraz narzeczeni, proszę księdza, chcieliśmy księdza zaprosić o ślub, przychodzą do kancelarii, tu gdzieś się ze mną tutaj świętej Anny umawiają, to zauważyłem, jak potęguje się choroba stawów u dziewczyn. bo co drugi narzeczony, jak ze mną rozmawia, to pracuje nad nadgarstkiem dziewczyny albo nad jej kolanem, prawda? I pracuje nad jej kolanem i pociera i trze i właśnie... Co się z tymi dziewczynami dzieje, że te strasznie stawy im lecą ostatnio? Nieraz mówię, to może daj drugi nadgarstek, to ja nad drugim popracuję, prawda? Bo skoro ona jest taka chora. Proszę Państwa, ja rozumiem, że jak się idzie do ślubu, to i przytulenia, i pieszczoty, i pocałunki, i bez przesady. No Kościół tutaj nie jest zwolennikiem, że ludzie są z plastiku, mówi, żeby nie współżyć, żeby nie rozkręcać erotyki, ale pieszczota, dotknięcie jest. Tylko na litość boską, czy to trzeba robić bez przerwy, także jak się w kancelarii spisuje akt małżeński? Czy temu księdzu trzeba koniecznie pokazać, jak my się po prostu miłujemy? No to jest miłość do kwadratu, tym, że im się więcej te stawy, nad którymi oni pracują, tym więcej tych rozwodów jest. Właśnie bezwstydność, która powoduje, że zaczynamy przekraczać pewne granice. Czy, drogie panie, to jest temat dyskusyjny, ale też myślę od 15 lat. Zdarzyło mi się to po raz pierwszy w 1987 roku. Karmienie dzieci w miejscu publicznym. W czasie mszy świętej, jak odprawiałem mszy świętą, jedna pani rozpiła bluzeczkę, zaczęła karmić swoje dziecko. W czasie spowiedzi mi kiedyś jedna pani zaczęła karmić dziecko. Przy obiedzie, siedząc naprzeciwko mnie, na mszy świętej, nawet w której przewodniczył ksiądz prymas, w drugim rzędzie jedna pani zaczęła karmić dziecko. Ja wiem, że to jest piękny widok, kiedy kobieta karmi dziecko, ale na litość boską można iść do zakrystii. To ktoś powiedział, ta pani manifestuje, że jest matką Polką i ona chce, żeby to cały świat zobaczył. Ale kiedyś mi powiedziała jedna lekarka, proszę księdza, niech ksiądz to mówi. Jeśli dziecko wyczuje, że na każdy krzyk ma już tytusia i karmienie mamy, to mamy wykończyć. Mamy wykończyć. Dziecku trzeba pokazać, kto tu rządzi w tym związku. Trzeba pokazać. Proszę Państwa, moja mama na pewno nigdy mnie nie karmiła w miejscu publicznym. Jak Państwo założyliście, nieźle wyglądam i nie umarłem. Poniżej stówę nie mogę zejść. No. Ale to jest właśnie to, że dawniej, gdyby kobiecie powiedzieć przy stole naprzeciwko księdza, siedząc na karm dziecko, to ona by po prostu się przewróciła. A dzisiaj ona to chętnie robi. Jest jakaś manifestacja tego właśnie takiego... Niektórych to, nie wiem, jakoś młodzież używałaby tu może słowa rajcuje, że których to rajcuje takie prowokowanie, że o, a ja to proszę, nie mam z tym żadnych kłopotów. Proszę zwrócić uwagę, co się na przykład dzieje, ja to widziałem w Warszawie, chociaż myślałem, że w Warszawie tego nie zobaczę, co się dzieje, jeśli chodzi o nasze obyczaje weselne. Państwo wiecie, dlaczego panna młoda zawsze od lat biała suknia, biel, czystość, niewinność, długa do ziemi, całe jej ciało zakryte, skromnie, czy welon, no w ogóle taka w tym obłoku czystości i niewinności. To oczywiście był obraz jej piękna duchowego, że chłopak bierze czystą dziewczynę. I jeszcze tutaj był taki wymiar, wiecie, ambicji męskiej. Ja bym powiedział coś w stylu, że chłopak wyprowadzał swoją dziewczynę z kościoła, ona oczywiście lśniła pięknem i on w domyśle mówił, moi drodzy koledzy, to jest moja żona, ona jest śliczna, no to się podziwiacie ją, ale co jest pod tą długą suknią, to ja w noc poślubną obejrzę, a wy to sobie możecie pomarzyć. Figusa, to jest moja żona. Gdyby ktoś podszedł lat temu 50 do pana młodego i powiedział, słuchaj, a może mógłbyś swojej żonie, przepraszam, podciągnąć troszeczkę tą sukienkę, my sobie tak popatrzymy, jak ona tam pod spodem wygląda, to by się to skończyło bijatyką, pojedynkiem, zastrzeleniem, rozerwaniem na kawałki. Natomiast jak Polska długa i szeroka, państwo to pewnie widzieliście, dzisiaj pan młody bierze po ślubie swoją żonę, wiezie do fotografa, tam podciągają te wszystkie historie, żeby pokazać te podwiązki. Ja to widziałem na Starym Mieście w Warszawie, te zdjęcia. I pan młody jest dumny, następnego dnia całe miasteczko ogląda tą żonę, jak leży w łóżku, w pozycji delikatnie mówiąc wyzywającej. To, że ludzie łamią prawo moralne, to jest źle. Ale to, że, przepraszam, ktoś, kto ma być ochroniarzem czystości mojej żony, ochroniarzem jej ciała, to jest moja kobieta, wystawię ją na widok publiczny niemalże jak w sklepach wiadomej proweniencji w Amsterdamie, to dzieje się coś nie tak. To już jest zatracenie jakiegoś rozsądku, który prowadzi do zagłady, ponieważ się rozbrajamy się z tego poczucia bezpieczeństwa. I właśnie wracam tutaj do życia wspólnego przed ślubem. Co się robi? Co by nie mówić, jaka by nie była miłość, jeśli ktoś mieszka ze swoim partnerem, jak to się mówi, przed ślubem, to nie jest to żona ani mąż i jest to rozładowywanie wstydu. Bo jednak wchodzi się w relacje intymne, to jest to całe zamieszkiwanie pod jednym dachem, z tym całym tam przebieraniem się, kąpaniem, używaniem wspólnej łazienki, czy wręcz leżeniem w jednym łóżku. I pamiętajcie, przyzwyczajasz się dziewczyną, mówię tak, bo może jest to jakaś taka para, że sypiasz nie ze swoim mężem. Oczywiście ty myślisz, że on raczej będzie moim mężem, że to się kiedyś stanie, ale nie jest. I ty się do tego przyzwyczajasz. To jest naruszenie tej strefy ochronnej. Poza tym jest jeszcze jedno złamanie wstydu. Że ty mówisz moim rodzicom, tato, mamo, właśnie idę grzeszyć. Także wszystkiego dobrego, zabieram torbę, jeszcze wezmę piżamę, jeszcze wezmę żelazko, coś. I właśnie wszystkim znajomym mówię, właśnie zerwaliśmy z Kościołem, wyrzekliśmy się Najświętszego Sakramentu, nie będziemy dostawać rozgrzeszenia i żyjemy w grzechu. Także to oficjalnie wszystkim naszym znajomym publikujemy. Już ci będzie łatwiej za 20 lat powiedzieć, no wybacz, kochana żono, ale ja mam inny pomysł na życie. Ktoś powie, ale miłość usprawiedliwia wszystko. My się kochamy, proszę Księdza, żeby to było tylko taka jakaś taka frywolne zachowanie. My się kochamy. Uważajcie na ten zwrot, dziewczyny, zresztą chłopaki też. Uważajcie na ten zwrot, miłość usprawiedliwia wszystko. Bo mi w zeszłym tygodniu mówiła jedna pani, że właśnie kiedy mieszkali przed ślubem z mężem i wszystkim mówili, i księżom też, że miłość usprawiedliwia wszystko. I to było ich sztandarowe. Kiedy współżyli, kiedy robili tam różne rzeczy, kiedy się ze sobą kochali, mieszkali, jeździli po górach i mieszkali w jednym pokoju, zawsze mieli hasło. Miłość usprawiedliwia wszystko. To było ich takie nawet bojowe zawołanie w tym związku. Otóż tego zawołania użył mąż, kiedy przyszedł kiedyś i powiedział, rozwodzimy się. Ponieważ, kochanie, jak wiesz, dobrze, miłość usprawiedliwia wszystko. A ja się potwornie zakochałem w innej kobiecie. Ona mi po prostu otworzyła oczy, ona mi otworzyła inny świat. Miłość w tym znaczeniu niczego nie usprawiedliwia. Dlatego trzeba uważać na te hasła, które są chwytliwe, ale de facto mogą doprowadzić do nieszczęścia. Pamiętajcie o tym, jeśli już jesteśmy tutaj w tym temacie takich relacji w wymiarze fizycznym damsko-męskim, że erotyka w istocie polega na tajemniczości. My żyjemy jako w XXI wieku, tu się wrócę do panów, jak to w jednym artykule czytałem, jesteśmy w biednej sytuacji. Powinniśmy pozazdrościć panom z XIX wieku. Otóż mężczyzna, który szedł w XIX wieku ulicą i widział, jak kobieta wsiada do karety i podnosi swoją suknię i on zobaczył kawałek jej kostki i łydki, on 3 dni chodził do tyłu po prostu i musiał odwiedzić lekarza. My dzisiaj jeździmy samochodami, na drugim billboardzie jakaś roznegliżowana pani, w telewizji roznegliżowana pani, otwieramy gazetę roznegliżowana pani i proszę mi wierzyć, że wielu mężczyzn w XXI wieku nie wie na 10%, co to jest piękne erotyki, przez to, że zostało to zabrane. A faceci w XIX wieku wiedzieli, co to jest piękne erotyki, bo erotyka jest to tajemnica. I pamiętajcie Państwo, erotyka nie jest w narządach, w strefie erogennej, tylko jest tu i tu. Jest tu i tu. Tajemnica erotyki polega na tym, że facet przez całe narzeczeństwo czeka na tą noc poślubną i czeka na to, że zdobędzie nie tyle ciało kobiety, co zdobędzie jej serce, które pozwoli mu dotknąć swojego ciała. Natomiast jeśli już 3 tygodnie po znajomości on już spróbowali wszystkich opcji, to jest po tajemnicy erotyki. Ja Państwu to wytłumaczę na przykładzie, kiedy mnie kiedyś wezwano do szpitala, do takiego starszego pana, takiego dziadka, żebym go wyspowiadał. No i przyszedłem w niedzielę po południu. U niego była jeszcze żona, też staruszka. I ta pani mówi, o już ksiądz przyszedł spowiadać mojego męża, to ja już uciekam, cmok, cmok, pożegnali się, ona wyszła. Ten pan mówi, proszę księdza, jeszcze jak ksiądz poczekał z 5 minut ze spowiedzią, bo ja zawsze żonie macham ze szpitalnego okna, jak ona idzie przez park. Więc ona wyszła, on jej pomachał, ona mu odmachała, no to ja też się włączyłem do tego machania. Ogólnie nawiązaliśmy relację interpersonalną przez machanie. I on, nie zapomnę tego do końca życia, machał jej, odwrócił się do mnie i powiedział coś mniej więcej tak. Proszę księdza, ale babka, 40 lat z nią jestem i jeszcze jej do końca nie rozgryzłem. Tajemnicość kobiety, tajemnica kobiety w pielęgnacji duchowej. Proszę mi wierzyć, że to ma związek, czy kobieta i mężczyzna się modlą, mają żywy kontakt z Chrystusem i pogłębiają swój wymiar duchowy, to ma związek na to, co się dzieje w ich łóżku. Dlatego wielu ludzi mówi, wiesz co, kochanie, po pół roku znudziło mi się, bo ja już, no żeśmy wszystko próbowali, wszystko. Gdybyśmy tak może jeszcze kogoś trzeciego zaprosili, wiesz, może taki byśmy wariant spróbowali. Gdybyśmy może spróbowali, że to w windzie, czy gdzieś indziej, no może ktoś nie wsiądzie, czy nas nie zatrzymamy się między piętrami. Natomiast tak w ogóle to mi się znudziło. Natomiast miłość erotyczna polega na tym, że ty się nie możesz napatrzyć w oczy swojej żony. Po prostu patrzysz i patrzysz, myślisz, no, na litość boską studnia bez dna. Ale to trzeba się patrzeć w oczy. Trzeba się patrzeć w oczy. Więc jeszcze raz wrócę do tego, że sprawdźcie swój stopień wstydliwości, bo to jest wasze zabezpieczenie na przyszłość. Ja bardzo cenię ludzi. Cenię ludzi i szanuję, którzy nieraz przychodzą mi, że księdza, chciałem się wyspowiadać. Ale przyznam księdzu, że mam takie grzechy, że się, kurczę, wstydzę. Ja mówię, dobra, wal, ja z krzesła nie spadnę, my księże jesteśmy po takich kursach, mamy pasy bezpieczeństwa w konfesjonałach, także wal prosto z mostu. Ale dobrze, ja rozumiem, że się wstydzisz, natomiast zupełnie mnie niepokoją ludzie, którzy mówią, że księdza, się nie spowiadać, no i mam takie grzechy, ale powiem księdzu normalnie, numer niesamowity. W sobotę było to, jak księdza obędziesz. Ja wiesz, z czego ty się cieszysz? Z tego, że się zbłocił, tato, że cię szatan załatwił, że ci zadał ranę, która będzie teraz krwawić, będziesz musiał długo pracować, żeby ją ograniczyć. Ty się z tego cieszysz? Z czego tutaj jest się cieszyć? Więc kwestia zgorszenia. Niektórzy mówią, ta kwestia zgorszenia polega właśnie na tym, że nawet jeśli wy nie współżyjecie, mieszkacie razem przed ślubem, nawet jeśli w waszym związku, załóżmy, tragedia się jakaś nie stanie, to twój kolega z koleżanką, którzy są o wiele słabsi, powiedzą tak, słuchaj, oni mieszkają razem, patrz. Tacy pobożni katolicy chodzą na bierzmowanie do świętej Anny. Ty, no chyba można zamieszkać. I wy się nie rozlecicie, a oni się mogą rozlecieć. Bierzesz odpowiedzialność za tych wszystkich, którzy z ciebie wezmą wzór i może się począć jakieś dziecko, które potem będzie zamordowane. Trzeba pamiętać o tym, że my oddziaływujemy na innych i innym dodajemy otuchy. Innym dodajemy otuchy niesamowicie. Dlatego wielu ludzi naprawdę, jak chodziliśmy my księża po koledzie, księżurku, kieliszeczka, ale błagam jednego naleweczki, kieliszeczka. Jak ja bym wypił, wyszedłbym, dałem się ręce trzęsły, no widzieliście? A? Pił, że aż mu głowa chodziła do tyłu, kurczę. Ludzie chcą pocieszenia, że wolno mi to zrobić. A czego potrzebujesz do tego, żeby mi było wolno zrobić? Przykładu, że inni też tak robią. I niektórzy cię będą namawiać po to, żebyś to zrobił i żebyś usprawiedliwił jego grzech. A więc kwestia zgorszenia. Niektórzy mówią tak, proszę księdza, ale jak my zamieszkamy razem przed ślubem, to my się poznamy lepiej. Otóż jedna pani, już mężatka, paroletni stażem tu z duszpasterstwa akademickiego, powiedziała mi kiedyś, proszę księdza, lipa, nigdy się nie poznają. Dlaczego? Dlatego, że wiesz, że jak mieszkasz z chłopakiem bez ślubu, to jeśli popełnisz pewien błąd, zdenerwujesz go, obrazisz go, poniżysz go, to on po prostu powie, sorry lady, ale ja spadam. Baw się dalej sama. I ludzie przed ślubem, rok, dwa, trzy, chodzą bardzo grzeczni. I właśnie się dlatego dziwią, że przed ślubem wszystko tak szło super. On był taki, a po rękach mnie całował, a kakao mi w niedzielę do łóżka przynosił, a jaki był grzeczny, a słuchał, a patrzył we mnie normalnymi oczami takimi, jak student na egzaminie, prawda? A po ślubie się to radykalnie zmieniło, bo poznajemy się po ślubie. Jak to Daniel powiedział, kiedy masz tego GPS-a na palcu, to się żona w każdym pubie znajdzie. I już wiesz, że nie możesz sobie powiedzieć po ślubie, wiesz co? Zdenerwowałaś mnie, ja się pakuję i wynoszę. Zaraz. Tutaj rodziny, matka, ojciec, co to się stało? Znajomi, no byliśmy na waszym ślubie. Jak mieszkasz przy ślubie, w każdej chwili możesz się wybrać. Możesz stać o drugiej w nocy, zamówić taksówkę i nie ma... I on to wie. I ona to wie i są grzeczni. My jesteśmy przed ślubem w seminarium, kochani, tak samo. Kleryk przed ślubem, jak on się modli. On się po prostu modli, tylko tęskni, żeby pójść na parafię, żeby z tymi ludźmi pracować. A jeśli go wyświęci, to teraz gorliwość duszpasterska mu jakoś upada. Czytaliście w dzieciństwie, może to w waszym dzieciństwie jakoś nie było chodliwe, ale w moim dzieciństwie bajkę o byczku Fernando. Leżał sobie byczek na łące i go pszczoła ugryzła. Dostał szału po prostu. Jechał facet, mówi, jaki wściekły byk. No, zabrał go na wóz i zabrał na korridę. Jak go zawiózł na korridę, to bykowi już to żądło tam przeszło. Położył się na korridzie i zaczął wąchać kwiatki. I ten facet mówi, no taki był wściekły. Otóż pamiętajcie, że przed ślubem i ty, i twój partner macie takie żądło wbite przez naturę, że chcecie się sobie podobać. Ty opowiadasz swojemu narzeczonemu o swoich kłopotach stresowych, on mówi, jakie to interesujące. Po ślubie włączy mecz AC Milan Chelsea i powie, słuchaj kochanie, pójdź po meczu, ale po meczu, błagam, po meczu. Przed ślubem nie jesteśmy naturalni. Poza tym pamiętajcie jeszcze jeden element przed ślubem, co mi powiedziała ta mężatka. Ta mężatka powiedziała, że jest to wykańczające dla tej stresy psychofizycznej całej świata erotyki. Ona powiedziała tak, jeśli chłopak się kocha w dziewczynie, a dziewczyna chłopaku, no to się sobie podobają. No to się sobie podobają, to się kochają. Jeśli leżą w jednym łóżku i nie współżyją, to zwariują. On leży całą noc i mówi, nie zrobię, Jezu, nie zrobię, Boże, nie zrobię. Ona leży, Aniele Boże, stróżu mój, tajemnica trzecia bolesna, nie zrobię. Ludzie, od strony natury, jeśli chłopak pragnie dziewczyny, a ona pragnie jego i leżą w jednym łóżku i mają w tym łóżku leżeć do rana, to powinni współżyć, bo się nerwicy nawali. Ale ponieważ od strony moralnej nie powinni współżyć, bo nie są małżeństwem, nie są przygotowani na poczęcie dziecka, to nie powinni w tym łóżku razem leżeć. Bo potem pójdą po 3 latach takiego współżycia przed ślubem i nie będą sobie mogli obrączki założyć na uroczystości ślubnej, bo będą: ja biorę ciebie za żonę, prawda? Tacy będą znerwicowani. Dlatego wiele kobiet po ślubie mówi: proszę księdza, idę z mężem do łóżka, zaczynamy współżyć i ja się boję. Ja wie, czego się pani boi? Dziecka? Czy się pocznie? Nie, my chcemy mieć dziecko, ale ja się boję. Czego się pani boi? Proszę księdza, ja się 3 lata kładłam do łóżka i się bałam. Jak on się do mnie zbliża, ja się po prostu zaczynam bać. Mamy to już w genach. Ja zaczynam słuchać, czy matka nie przychodzi, drzwi otwiera. Matka nie przyjdzie, bo to jest nasze mieszkanie, ale jak myśmy mieszkali razem, to ja cały czas czekałam, czy matka nie wejdzie w pewnym momencie. Otóż to jest nienaturalna sytuacja, w której Kościół mówi: nie wchodźcie w to, bo zniszczycie sobie piękno tej strefy erotycznej, która tak naprawdę może się rozwijać po ślubie. No i kwestia poczęcia dziecka. Tak jak mówiłem to kiedyś, pamiętacie, jak przyjeżdżasz z uczelni do domu na niedzielę, czy tam na weekend, czy na święta, może ktoś z was teraz będzie to przeżywał, no i śpisz sobie w domu, ojciec już tam od rana nie może się doczekać, kiedy z córką pogada, bo już tak czeka na ciebie, mówi tam: wstawaj, wstawaj, a mama mówi często takie słowo, u mnie w domu tak było: nie budź jej, niech sobie pośpi, jeszcze śniadanie nie gotowe, jak zrobię śniadanie, to ją obudzimy. Otóż chcę wam powiedzieć jedną rzecz, wam wszystkim, którzy nie jesteście w małżeństwie: nie obudźcie swoich dzieci za wcześnie, bo jeszcze śniadanie nie gotowe. Jeszcze wózeczek nie gotowy, jeszcze miłość nie gotowa, jeszcze dom nie gotowy, jeszcze wy nie jesteście gotowi. Biedne są dzieci obudzone za wcześnie. Nieraz przychodzi do mnie kobieta i mówi: księdza, moje dziecko, no tak, bardzo młodziutkie, no, kłopoty z moczeniem, nerwice, jakieś cuda, no tak, to teraz ten Czarnobyl wybuch, te sztuczne nawozy, to wszystko, ta telewizja. A ja tak patrzę w kartotekę, kiedy był ślub, kiedy się dziecko poczęło, i no już widzę, co to było pierwszym motywem. Pamiętajcie o tym, że dziecko już w łonie kobiety słucha doskonale i czuje doskonale, jak jest przyjęte. Ja pamiętam, czytałem opracowania, że dziecko, jak jest kobieta w ciąży już takiej kilkumiesięcznej i kobieta bierze papierosa, wkłada do ust, jeszcze go nie przypala, to dziecko już robi tak, bo wie, że zaraz dostanie od mamy dawkę nikotyny. Dzieci to czują, chociaż są odrębną osobą w łonie matki, ale są tak powiązane systemem nerwowym z organizmem matki, że każde zdenerwowanie matki jest jakimś zdenerwowaniem dziecka. I teraz zwróćcie uwagę, ile dzieci ten pierwszy okres w życiu miał najgorsze. Bo kiedy chłonęło wszystko od mamy, każde włókno nerwowe się kształtowało, to żyło w takich nerwach i napięciu. Już pierwszy moment, kiedy dziewczyna się dowiaduje, czy sobie robi tam test ciążowy, czy idzie do ginekologa i jest pani w ciąży, będzie pani miała dziecko. Pierwszy skurcz: o rany, o kurczę, coś, idzie do chłopaka, mówi: słuchaj, jestem w ciąży, wpadliśmy. Jak uważałaś, ty głupia jesteś, to ty jesteś głupi. No trzeba iść do matki, no to idzie: mamo, no jestem w ciąży, a jak cię wychowałam? A ojciec, zobacz twoja córeczka, jak się prowadzi. Widzisz, jakże się pilnował? No dobrze, no to niech będzie wesele, Bogu dzięki. Idą do tych drugich rodziców: proszę państwa, no właśnie, mamy taką trudną sytuację. Jak państwo zauważyliście, państwa syn się spisał, no państwa córeczka też nie lepsza. No to co? No to szybko do restauracji, do fotografa, na mierzenie sukni. Dziecko wszystko to czuje. Weselisko jedno, weselisko drugie, poprawiny. I potem się dziecko rodzi. Kiedyś czytałem w gazecie, jak kobieta nie mogła sobie zdać rady z dzieckiem, całe noce płakało, było niespokojne. I zadzwoniła do kolegi lekarza w Stanach Zjednoczonych i mówi: słuchaj, mam takie objawy u dziecka. Lekarze nie mogą sobie poradzić, co mu jest. A on mówi: depresja. Jaka depresja? Depresję to trzeba w życiu złapać dopiero. Nie, dzieci się już rodzą z depresją. Teraz dzieci się już niektóre rodzą z depresją. Nie zafundujcie nigdy czegoś takiego, a tu żaden ani środek antykoncepcyjny, ani nic nie pomoże. Dziecko za wcześnie obudzone, potem się często, kobieta, jeśli żyje w stresie, wydziela środek, który powoduje potem lękliwość u dziecka. Że dziecko się wszystkiego w życiu boi. Natomiast opowiadała mi jedna pani jako przeciwwagę, jak to przyszedł jej mąż z pracy, a ona mówi: kochanie, mam dla ciebie nowinę, będziemy mieli dziecko. On mówi: nie ruszaj się, stój w miejscu. Wziął ją na ręce: oddychaj, oddychaj spokojnie. Zaniósł do łóżka, mówi: gładzi mi po brzuchu, zaraz ci kupię Snickersa, zrobię ci kakao. Tylko on już kopie. A on mówi: głupi, jestem w 4. tygodniu, czy tam w 1. miesiącu. Nie, kopie, mówię ci, to będzie gadocha skrzyżowane z lato. Ale mój proszę święta, on się wygłupiał, a ja wam w 7. nie wie, jaką on otoczył mnie opieką. Nasze dziecko od razu dostało jeden sygnał: jesteś oczekiwany. Jesteś przyjęte. Przychodzą ludzie i mówią: proszę księdza, dlaczego mi się ciągle wydaje, że mnie nikt nie kocha? Dlaczego mi się ciągle wydaje, że jestem gorsza, wybrakowana, że jestem niegodna miłości, że muszę żebrać? Dlaczego? Skąd się to wzięło? Ja nie chcę powiedzieć, że to jest ten powód. ale te pierwsze 9 miesięcy mogło się do tego przyczynić. I dlatego trzeba sobie powiedzieć, cześć, poczekamy parę miesięcy. Pamiętajcie, dziewczyny, wychodźcie za nie chłopców, za panów, a pan to jest ten, który panuje. Chłopiec nie panuje, pan panuje. Więc pokaż mi, jak panujesz. Nie przez jeden dzień, bo jak zagryziesz wargi, zęby na kaloryferze, to może wytrzymasz. Tylko pokaż mi przez 3 lata, jak ty panujesz. Pokaż mi przez 3 lata. Bo może się tak zdarzyć, że kobieta po ślubie zachoruje, przychodzi do męża i mówi, no wiesz, taka trudna sytuacja, bo tak się pochorowałem ginekologicznie, że przez teraz 5 roku nie będziemy mogli współżyć. On mówi, no tego w umowie ślubnej nie było, no to ja zwracam towar. No to jest zaufanie. Otóż trzeba sobie pokazać to przed ślubem. I jeszcze jest jedna rzecz. Taka szersza. Pamiętajcie, że Bóg uczy i taki jest zamysł stworzenia, że kapitanem na okręcie w małżeństwie powinien być facet. Ale dziewczyny, nie bójcie się, że on będzie wami rządził i mówił piwko, łóżko, posprzątać łazienkę. Co to znaczy panować w znaczeniu chrześcijańskim? To znaczy służyć. Jezus Chrystus panował, to znaczy oddał za nas życie. I ja dam wam przykład, jaka powinna być relacja małżeńska. Proszę państwa, przykład przez pytanie. Jeśli jest spotkanie dwóch prezydentów, prezydent tam polski z prezydentem amerykańskim się spotyka, no i na sali są ci przedstawiciele dyplomacji, to kto tam rządzi? Już powiem, no najważniejsi są prezydenci. Nic z tego, ochrona. Ochroniarz może podejść i powiedzieć, panie prezydencie, pan się teraz cofnie 2 metry. Ochroniarz może podejść i powiedzieć, panie prezydencie, pan natychmiast wyjdzie z tego pokoju. Ochroniarz może natychmiast wypchnąć prezydenta. To kto jest ważniejszy, prezydent czy ochroniarz? Myśmy w katedrze kiedyś mieli taką sytuację, że ksiądz prymas odprawiał mszę świętą w Wielki Czwartek i jak święcił oleje, zaczął nie tą modlitwę odmawiać. Kartki mu się skleiły i zaczął. I ceremoniarz, stojąc 20 metrów od księdza prymasa, powiedział, stop! Ksiądz prymas się zatrzymał, podszedł ceremoniarz, przywrócił kartkę, proszę tę modlitwę odmówić. No my wszyscy kleryty mieliśmy taką radość, że ktoś księdza prymasa się podtrzymał. Ale wiesz, kto to jest twój mąż? To jest twój szef, w znaczeniu szef twojej ochrony. On ci może zwrócić uwagę. On cię może osłonić. On ma się rzucić ciałem, żeby cię zasłonić, kiedy tobie grozi niebezpieczeństwo. Ale to on ma być tym kapitanem. I zrobi to. Będzie twoim ochroniarzem, jeśli będzie twoim facetem. Pamiętajcie, mężczyzna się począł, został stworzony, kiedy nie było jeszcze raju. Mężczyzna został, poczytajcie Księgę Rodzaju, mężczyzna został stworzony, kiedy świat był dziki, kiedy świat był niebezpieczny, kiedy tutaj była jeszcze kosmiczna katastrofa. Facet został stworzony, a Ewa została stworzona w raju. I jak patrzę na państwa, to od razu widać, kto został stworzony w ogrodzie. Tutaj te wszystkie albaneczki, włosy, tutaj pasenka, a faceci, krótka piłka. Prawda? Otóż mężczyzna, i to jest pierwsza rzecz, mężczyzna został stworzony poza rajem, żeby być facetem, żeby być twardy. Mężczyzna się powinien dobrze czuć w ekstremalnych warunkach. I druga zasada, Pan Bóg stwarzał wszystkie stworzenia od najmniej doskonałych do najbardziej doskonałych. Pierw stworzył tam gady płazy, potem ptaki, potem tam ryby, czy odwrotnie, pierw ryby. I na końcu stworzył mężczyznę i panowie, musimy przyznać, na samiutkim końcu stworzył najdoskonalszy wytwór całego świata, to jest kobietę. Ale wiecie, do czego ja pozwoluję? Muszę się panie tutaj trochę bronić. Że kobieta to jest tak samo najdoskonalszy, jak jest samochód naćkany elektroniką. Jak przyjdzie wilgoć, to nie ruszy. Stara syrenka polało się czajnikiem z gorącą wodą, pojechała. A teraz jak mamy dużo elektroniki, prawda? Masz tyle elektroniki w tej komórce, że nie możesz normalnego telefonu wykonać. Otóż kobieta jest rzeczywiście bardzo skomplikowanym i pięknym systemem. Dużo jest w kobiecie cudownej elektroniki, ale to się nieraz zacina i potrzebny jest facet, który będzie ochroniarzem tego systemu. W kobiecie się nieraz zacina system chłodzenia. Jak przychodzą kobiety tutaj nieraz z nami księżmi pogadać, to zaczyna się płacz, prawda? I widzę, że ona nie może wyhamować. A strasznie chcę, proszę, to przepraszam, że ale płaczę. Ja jestem przygotowany, już mamy chusteczki higieniczne w szafie, tylko podajemy. Kobiecie, pamiętajcie panowie, kobiecie nigdy nie należy mówić nie płacz. Ona będzie płakać tylko jeszcze więcej. Ewentualnie można powiedzieć, jak ty będziesz jutro wyglądać, to nieraz dziwnie płacz ustaje. Ale do czego zmierzam? Otóż kobieta jest delikatna, subtelna. Kobieta widzi takie rzeczy, których facet nie widzi. Facet widzi tylko czarne-białe. Kobieta widzi całą spektrum, ale ona potrzebuje ochrony. Pamiętajcie, mózg jest najistotniejszym elementem naszego ciała i dlatego mamy taką czaszkę, żeby temu mózgowi, który jest delikatny, subtelny, taka galaretka, żeby się nic nie stało. Kobieta musi mieć ochroniarza. A ochroniarza będziesz miał wtedy, kiedy ten twój mąż będzie facetem, a nie chłopcem. Ja widziałem to, jak to działa, do czego mężczyźni są stworzeni, jak byłem w Otwocku na procesji Bożego Ciała. Nie, to nie była procesja Bożego Ciała, to była procesja różańcowa wieczorem. I nieśliśmy taką, wiecie, figurkę Matki Bożej na takich dwóch kijach, takim fretronem. I proboszcz mówi, teraz figurkę Matki Bożej wezmą mężczyźni i ojcowie rodzin. Czterech facetów podeszło, wzięło figurkę, poszli. Przy następnej stacji proboszcz mówi, teraz figurkę wezmą kobiety i matki. Jak się 15 kobiet rzuciło na figurkę, ale to jest za wysoka, pani Basiu, pani przytrzyma tutaj, Maryśka, Maryśka, uważaj. To Matka Boża, a ci faceci stali twardo, jak komandosi, nic się nie ruszyli. Jak one złapały, to jeden do drugiego kiwnął, dobra, puszczamy i już panie poprowadziły figurkę dalej. Otóż wiesz, kim jest mężczyzna w twoim życiu? To jest ktoś, że jak się pogubisz trochę w emocjach, kobiety no mają, to jest wasze piękno, że jesteście tym kwiatem, ale o subtelnych listkach, to przychodzi twój ochroniarz, który cię ma wziąć i ciebie i dzieci przeprowadzić przez życie. Ale on musi mieć siłę. Natomiast dzisiaj z mężczyznami jest ten kłopot, że wielu facetów, a jak się facet rodzi? Facet się rodzi z faceta, czyli tobie imię mężczyzny może nadać tylko twój ojciec. Pamiętajcie, kobieta nigdy nie nada męskości mężczyźnie. Kobieta może w mężczyźnie męskość obudzić. Wy, drogie panie, umiecie to robić, szczególnie jak wiosna przyjdzie. To widać wszędzie, w każdym zakamarku. Panom oczy chodzą dookoła głowy. Kobieta może obudzić w mężczyźnie męskość, ale nigdy nie zrodzi tej męskości. To może uczynić tylko facet. Facet, który bierze swojego syna, mówi, synku, idziemy na Orlą Perć, machniemy to, potem się przerzucamy nad jezioro Śniardwy, kajaczki, tu mami nic nie mów, tata ci pokaże, jak się nożem trochę trzeba posługiwać, tata ci pokaże jeszcze parę tajemnic ci powie o kobietach. Wielu chłopaków nigdy w życiu takich rozmów z ojcami nie przeprowadziło. Natomiast ojcowie się wycofali z wychowywania syna i wychowywanie syna przejęła mama. Zamiast dostać od ojca imię, jesteś twardziel, jesteś tygrys, jesteś mój komando, chodź na to tygrysie, dostawali od mamy, mój pączuś kochany, mój misio taki, no taki ładny, zjadł ciasteczko. Śmiejemy się, ale wielu facetów wychodzi mu w takiej atmosferze. Kobieta pacyfikuje faceta, albo się sam ojciec wycofuje i kobieta zaczyna wychowywać chłopca, który się przyzwyczaja, że pochwały nadaje mu kobieta, matka. Który się przyzwyczaja, że jak ma depresję, to leci do mamy, przytula się i mama pachnie perfumami. Mama jest taka miękka, mama jest taka miła. Mamuniu, coś mi się nie udało, no syneczku, mama będzie już z tobą i tak dalej. Wielu chłopaków wraca w tej atmosferze. I wielu chłopaków, jak ma 16 lat, nadal potrzebuje kobiety do potwierdzania swojej męskości. Jak ma 18 lat, on się chce przed kobietą popisywać. On czeka na to, żeby kobieta powiedziała, ale ty jesteś, no niesamowity facet jesteś. On się po prostu przyzwyczaił, żeby to kobieta daje. Ale jak ma 18, 19, 20 lat, to strasznie trudno mu iść do mamy się przytulać. Coś tu nie pasuje. I co wtedy? Wtedy potrzebna jest mu dziewczyna. Wtedy potrzebna jest mu dziewczyna, z którą on zamieszka i powie, zobacz, Window XP, jak wgrałem. Jezus Maria, ale to naprawdę ty wgrałeś, a ja... A zobacz, normalnie tutaj w internecie znalazłem taką stronkę, pyk, nasze zdjęcia z wakacji. Jejku, a teraz cię pocałuję, jak ty całujesz. Tylko on mówi, to jest wszystko, co ci mogę zaoferować. Mogę cię całować, mogę ci wgrywać na internecie różne rzeczy, ale bić się o ciebie, ale brać za ciebie odpowiedzialność, ale przyjąć cię taką, jak ty będziesz chora, to sorry, ale ja się wtedy zgadzam. Ja idę do mamy, bo mama zawsze przyjmie. Mama to jest koło ratunkowe bezwarunkowe. Nawet jak syn przyjdzie i powie, zamordowałem 15 osób, to mama mówi, pewnie się synku zdenerwowały. Dlatego uważajcie, dziewczyny, kto w twoim związku z twoim narzeczonym przejmuje rządy. Dziewczyny przejmują rządy nad chłopaki. Ojej. Klęczy przede mną i tak prosi, żeby ten jeden guzik rozpiąć, żeby go przytulić. Tak błaga, opowiada, że jutro mnie zabierze do kina, do teatru, tylko żebym go przytuliła. I dziewczyny mówią, miłe to jest. A no weź poproś jeszcze, no poproś jeszcze. Ja przestarzam, ale to się tak odbywa. Dziewczyny, wy dziewczyny macie jedno pytanie, które was nurtuje od początku życia do końca. Czy ja jestem kochana? Czy ja jestem kochana? Czy ktoś dla mnie odda życie? Czy jestem dla kogoś najważniejsza? To dlaczego dziewczyny ciągle pytają, do kogo dzwoniłeś? Pokaż komórkę, ty co ty masz tam za numery? Co to była ta kobieta, z którą ty żeś rozmawiał na parkingu? Dlaczego żeś się za tą koleżanką tak oglądał? Bo do ciotki podobna. Ja ci tam do ciotki podobna. I dziewczyna strasznie chce faceta skontrolować, czy on nie ma jakiegoś drugiego świata. Ewa na to wpadła. Szatan przyszedł do Ewy i powiedział: Ewo, Bóg ci dał raj. Ale wiesz, jest jeszcze jeden raj. Tam za tym jabłkiem. Musisz go zerwać. I Bóg ci nie dał wszystkiego. I Ewa się na to dała nabrać, że Bóg ją nie kocha. I kobieta bardzo chętnie, kiedy ten mężczyzna tak przed nią klęczy i prosi o ten seks, o przytulenie, zamieszkać ze mną, wiesz, tak cię potrzebuję, tak jestem zakochany, ona to kupuje. Tylko nie wie, że popełnia najtragiczniejszą rzecz na świecie. Odbiera facetowi resztki męskiej władzy. Zaczyna rządzić. Proszę Państwa, jeśli jedziesz z dziewczyną w góry, do Zakopca, to ty możesz kupować bilety, ty możesz załatwiać karimatę, ty załatwiasz tam konserwę, opracowujesz trasy. Ale kto decyduje, czy bierzecie pokój dwuosobowy, czy dwie jedynki? Dziewczyna. Ona zaczyna rządzić. Ona zaczyna decydować. To ty jesteś grzeczny, bo wiesz, że w nagrodę dostaniesz albo nie dostaniesz. Ja mówię o przeciętnym związku. Może być sytuacja jakaś odwrotna. I potem kobiety mówią, proszę księdza, dla kogo ja wyszłam? Przez dzieciak. Przez dzieciak. Tylko telewizorek, żywiec za żywcem i przyłącza kanał. Ja mówię, zaopiekuj się mną, weź i słuchaj dzieci, synów, wyjedź gdzieś. Mi się nie chce, że się czuję, połamało mnie. Kobieta przychodzi mi przysiędza, mój mąż jest za nic nieodpowiedzialny. A to za co mu pani daje odpowiedzialność? Bo nie mogę mu dać odpowiedzialności za nic, bo on jest nieodpowiedzialny. Ale jeśli nie jest odpowiedzialny, to musi mu dać pani odpowiedzialność, żeby on był odpowiedzialny. To za co mu daje pani odpowiedzialność? Nikt ksiądz mnie nie rozumie. Jemu nic nie można dać odpowiedzialności, bo on jest zupełnie nieodpowiedzialny. Ale kto rozbroił tego mena? Pamiętajcie dziewczyny, jeśli chłopak będziesz widział, przepraszam za słowo panowie, powiedzmy sobie wprost, będzie się ślinił, błagał o seks, to powiedz, słuchaj chłopcze, ty masz mnie przeprowadzić przez życie i dzieci, i synów, i córki, ty masz być mocny, nasza rodzina będzie atakowana przez diabła, ty nie możesz klęczeć i być rozwalonym dlatego, że ty sobie nie możesz poradzić ze swoją czystością. Jeśli wstanie i powie, że macie w nosie, to podziękuj Bogu, że to powiedział teraz i że odszedł. Natomiast kiedy się opanuje i powie, przepraszam cię, to był incydent, to się nie powtórzy. Ja jestem panem, ja będę twoim ochroniarzem. To trafiłaś dobrze. I pilnuj go. I pamiętaj właśnie to, że on cię ma nigdy nie skrzywdzić. Jak chodzi się po kolędzie, wiecie, to nieraz widać, jak kobieta mówi, to jest tragiczne. Witam księdza, witam serdecznie. Chodź to tutaj do męża. Przywitaj się z księdzem. Pójdź sobie koszulę. No i ksiądz sprawić, jeszcze jak robi to przy dzieciach, to ja nieraz mówiłem. Proszę Państwa, niech dzieci wyjdą na chwilę. Proszę Państwa, co wy wyrabiacie? Co wy wyrabiacie? To tak jakby przyszedł policjant cię bronić, a ty mówisz, no jaki ty masz ten pistolet? Jak ty wyglądasz? No jak ty wyglądasz? Wytrzyj te buzie. No przecież on się... Właśnie trzeba powiedzieć, ja ci ufam, facet, ja ci ufam, że ty będziesz moim twardzielem, który przeprowadzi mnie przez całe życie. Dlatego nie mieszkać przed ślubem, bo przed ślubem chłopak ma wszystkie przyjemności, a żadnych obowiązków. Znudzisz mu się, wymieni cię na nowy model rano i powie ci cześć. Pieniądze za komorne są na górnej półce, ja wpadam. Natomiast po ślubie on ma prawo do twojego ciała, ale ma i obowiązki. Ma obowiązek przyjąć syna, ma obowiązek przyjąć ciebie. Choć mu się nie będziesz podobać w czasie ciąży, choć się rozchorujesz, choć będziesz miała biegunkę, to ją nie powie ci, wiesz, przestać się podobać. Tak bardzo zmieniłem opcję emocjonalną w drugim kierunku. To się już nie da zrobić. Dlatego pamiętajcie, nie chcę już przedłużać, żebyście starali się zachować ten skarb wstydu i mądrości i zaufać Kościołowi. Jeszcze przeczytam na koniec jako przestrogę z Księgi Jeremiasza. Proszę zwrócić uwagę, że to jest w Biblii, kiedy Jeremiasz pisze o ludziach bezwstydnych. Zawstydzą się może, że popełnili rzecz wstrętną, ależ bynajmniej. Wstyd ich nie ogarnia. Nie potrafią się nawet rumienić, dlatego giną wraz z ginącymi. Giną wraz z ginącymi. Pamiętaj, jeśli pokazujesz, robisz dziewczynie jakieś propozycje, a ona mówi, słuchaj, wiesz, wstyd mi jest tego słuchać, co ty w ogóle mówisz, to trafiłeś na perłę. To trafiłeś na perłę, trafiłeś na dziewczynę o takim polu magnetycznym, że was nikt nie zestrzeli. Znaczy trzeba czuwać, bo zestrzelić można każdą parę, ale że jest to skarb, który jeśli ci powie na ślubie, biorę ciebie za męża i nie opuszczę cię do śmierci, że będzie miał siłę, żeby to wykonać. To jest notabene ciekawa rzecz, jeszcze zakończę takim moim sztandarowym przykładem, że ludzie, którzy nie wstydzą się współżyć, robić różne rzeczy, oglądać filmy pornograficzne, kiedy przed ślubem staną naprzeciwko siebie pół metra, ja im wiążę ręce z tyłu i mówię, popatrzcie sobie teraz na siebie, wstydzą się sobie spojrzeć. Wiecie, jak jest smutne na ślubie, kiedy stoją oprzeć, ja mówię, stońcie do siebie twarzami. Na 10 par małżeńskich, mówię wam, 7 nie patrzy się sobie w oczy. Patrzy się w sufit, biorę ciebie Anną za żonę, ślubuję się, miłość, jeszcze się nieraz zdarza, że pan młody ma na imię tak jak ja Piotr, ona się gapi na mnie, mówi, biorę ciebie Piotrze za żonę. Wiecie, jak to mówi taka 25-latka ładna, to tak się przyjemnie robi, ale jak taka wdowa 60-letnia patrzy się na mnie i mówi, biorę ciebie, idzie, nie opuszczasz do śmierci. To ja delikatnie mówię w tamtą stronę. A wiecie, dlaczego się nie wolno, nie chcą się patrzeć sobie w oczy? Bo przez oczy patrzy się do duszy, a w duszy nie ma miłości. I oni to czują. A w duszy nie ma miłości. Wiecie, jak było to, jak mama zawsze woła, chodź no tutaj, popatrz mi się w oczy. Byłeś w szkole? No byłem na ostatniej lekcji. Byłeś w szkole? Nie byłem. Popatrz mi się w oczy. Dziewczyno, nie pozwolisz nigdy, żeby ci obcy facet się w pociągu patrzył w oczy. Jeśli obcy facet będzie chciał ci zajrzeć w oczy, to odwrócić wzrok, spojrzysz, ale a jeśli pozwolisz, jeśli obcemu facetowi się zaczniesz patrzeć prosto w oczy, to mu na dużo pozwalasz. Bo my się przez oczy kontaktujemy z duszą. Przyjrzyjcie się na ślubach. Czy się patrzą sobie w oczy, kiedy mówią sobie, że cię nie opuszczę, że cię kocham. Oni czują, że tu coś jest nie tak. Sami to czują. I na ślubie przy wszystkich już to widać. Właśnie trzeba nie mieć wstydu spojrzeć dziewczynie w oczy. Ja ci mogę patrzeć w oczy. Jestem wolny, mam czyste intencje. Moje wszystkie intencje pochodzą z Boga. Natomiast wstydzę się robić brzydkie rzeczy. Wstydzę się przed tobą kompromitować. Wstydzę się przed tobą tracić swoją męskość. Dlatego niech to kryterium pozostanie także w waszej pamięci.